Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara Momot. Witam też ojca Dawida Wilczyńskiego. Ojcze, witam serdecznie. I spóźnione życzenia urodzinowe, ale pamiętałam, usłyszałam w radiu, szczerze mówiąc.
Bóg zapać.
Jak to przez radio się różne piękne informacje można zdobyć. A w studiu też witam Annę z Torunia.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Anna, jak jest Anna, to wiadomo, że mamy problem, że będziemy rozważać problemy związane z uzależnieniem od alkoholu. Od początku radia, Aniu, od początku radia te tematy są podejmowane. W tej audycji, pamiętam, na początku były w sobotę.
Tak, raz dokładnie w tygodniu. Pamiętam o 19:10.
Tak, raz w tygodniu, tak. Aniu. Pamiętam
co
jak...
tydzień.
Tak, pamiętam jak... No, przepraszam, ale ja już tak się czuję, jak taka osoba, która może sluć opowieści właśnie z mchu i paproci.
Ale to też jest piękne.
Więc pamiętam, jak po takich kilku audycjach, zaraz na początku radia, były telefony do radia, których słuchacze, mężczyźni, mówili, no w pobożnym radiu takie tematy, jak
i
możecie?
Tacy ludzie.
Tak, no właśnie. A potem jakoś przenieśliśmy tę audycję na godzinę właśnie audycji dla chorych. Zawsze udowadniałam, że uzależnienie od alkoholu jest niepełnosprawnością. Wpisuje się w ten cały zestaw słabości człowieka, tak? A potem dotarła do nas Ania.
Tak, właśnie. Powiem, że powiedz, w październiku będzie 30 lat, jak jest. No zobaczymy, czy dożyję do tego czasu.
Ale pamiętam, trzeba było.
Tak, pamiętam ten moment, kiedy słyszałam o tym, że są takie audycje w radiu. I powiem, że kiedyś przed meetingiem, na który poszłam, przyszła właśnie pani Barbara Momos.
Taka osoba, 30 lat młodsza.
I prosiła, żeby uczestniczyć w tych audycjach. I wtedy podjęłam taką decyzję i od tamtego czasu
I od tamtego czasu Anna tutaj. Dzięki tobie, Aniu, te audycje.
Ale chciałam powiedzieć, że byłam bardzo atakowana przez niektóre osoby we wspólnocie i miałam taką ochotę zrezygnować.
We wspólnocie anonimowych alkoholików. Tak, tak. To o to chodzi, tak.
I chciałam zrezygnować, ale powiem, że przyszła na meeting jedna z młodych takich osób i mówi jeszcze przed spotkaniem, usłyszałam w Radiu Maryja taką Anię. Jeżeli ona się nie wstydziła mówić o sobie, że jest alkoholiczką, dlatego ja przyszłam.
No proszę.
I ona do dnia dzisiejszego nie pije.
30 lat.
Także ja wtedy dostałam odpowiedź. Pan Bóg dał mi jasną odpowiedź, żeby z tego nie rezygnować.
A dla mnie, Aniu, to, że ty jakoś tak docierasz do tych, nawet nie docierasz, bo przecież to są wszystko te osoby, które tutaj dają świadectwo w tych audycjach, to są wszystko jakoś twoi bliscy, twoi znajomi.
Tak, moi przyjaciele ze wspólnoty, ale to są takie tak piękne relacje. Pan Bóg dał nam tą wspólnotę, to jest Boże dzieło. Nie ulega żadnej wątpliwości.
Tak, to przejdziemy do tej osoby, którą dzisiaj, Aniu, ty zaproponowałaś. Jest to pan Paweł, który jest już z nami. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Pawle, słuchał pan tych wspominek starszych pań?
Słyszałem. Ja się do tego dołączam. Też można by powiedzieć, że starszy pan.
Starszy pan.
Ale młody duchem.
Tak. Panie Pawle, pan Paweł w tej chwili jest w Sączu, nie wiem, w starym, w nowym?
W tej chwili jestem w Nowym Sączu, ale tak naprawdę mieszkałam koło Nowego Targu.
A gdzie, może pan powiedzieć?
To jest taka miejscowość Wachtmut.
Aha, no to też jest dla znajoma, jak się jeździ.
Kiedy byłem w Niemczech, to tam pytali się mnie, gdzie to jest, w jakim regionie Niemiec to jest. Ja mówię, nie, to jest w Polsce. Mm-hmm. Zaczęli się śmiać.
Tak. Panie Pawle, ponieważ tutaj za nią zaczęłyśmy takie wspominki, a czas niestety jest nieubłagalny, już jest 6 minut po 13 i ja wiem z doświadczenia, że tego czasu nam zabraknie pod koniec audycji, ale ja jak widzę Anię, to nie mogę się oprzeć Aniu, żeby jakoś wyrazić wdzięczność Tobie, wiesz? I to nie chcę tutaj jakichś wielkich słów czy deklaracji wypowiadać, ale to jest bardzo ważne, że właśnie z tego środowiska osób, które są dotknięte tym problemem, że ktoś tak bardzo zaangażował się w tę audycję, bo dla mnie było zawsze, ponieważ zawodowo zajmowałam się, proszę wziąć to w cudzysłów, ale miałam do czynienia z osobami, które nadużywały alkoholu i wiedziałam, że świadectwo jest podstawą wychodzenia z uzależnienia i to, że wy tutaj publicznie dajecie świadectwo, to dla mnie jest właściwie najważniejsza sprawa, bo można snuć, można pisać referaty, prawda, robić badania i tak dalej, ale powie ktoś swoją historię życia i to najbardziej jednak trafia, co nie znaczy, że też te teoretyczne rozważania nie są ważne, prawda?
Tak, są potrzebne, ale na pewno świadectwo jest w tym przypadku takie najważniejsze, najmocniejsze.
A więc, panie Pawle, słuchamy świadectwa i tak jak umawialiśmy się, panie Pawle, ponieważ czas już jest 7 minut po 13, czas nam umyka, więc nie mówmy o całym swoim życiu, nie prosimy, żeby to nie był taki typowy piciorys tak zwany, ale żeby się skupić na tym momencie, kiedy pan doszedł do wniosku, że trzeba coś ze swoim uzależnieniem zrobić. Słuchamy.
Ja mam na imię Paweł. Jestem też alkoholikiem. Powiem tak, że kiedy zobaczyłem w swoim życiu problem, myślę, że ja wtedy nie zobaczyłem jeszcze tego problemu. Widzieli ten problem moi bliscy. Ale kiedy ten alkohol wkradł się w moje życie i w moją osobowość też, to myślę, że wtedy mi dało do myślenia. Takim pierwszym objawem, kiedy widziałem, że jest problem alkoholowy, to tak naprawdę zauważyłem to w pracy. Ja pracowałem w firmie polonijno-zagranicznej i miałem szefa, który nie zwalniał ludzi, tylko kazywał im jechać ze mną na górce, bo ja wtedy jeszcze pracowałem jako kierowca i była to górka, to taka była kolebka górali, gdzie ślubowali abstynencję na jakiś czas. I ja woziłem tych pracowników. I z tego też widziałem, że u tych pracowników się zmienia też na tyle ten czas ślubowania, że to są inni ludzie, nie? I paradoks taki jest, że nie upłynęło parę lat i stanąłem w tym samym miejscu, co ci ludzie. Tylko, że ja stanąłem wtedy z moją żoną, bo ona szukała dla mnie pomocy. I pojechałem pierwszy raz właśnie na tą górkę jako sam. Już, że mam problem i zaślubowałem na jakiś czas swoją abstynencję. Ale powiem wam, że skłamałem i nie weszłem wtedy. Moje próby tam do zaślubowania były trzy razy. Ja nie miałem odwagi gdzieś wejść i strach mnie paraliżował i tak naprawdę wstyd. Ale za tym trzecim razem moja żona stanęła przed tym kościółkiem i nie pozwoliła mi się wycofać. No i tam już no tak. Chyba postawiła wtedy na nożu niektóre rzeczy. Ja zaślubowałem wtedy na miesiąc. I powiem wam, że to był dla mnie taki ważny miesiąc, cudowny miesiąc, bo zauważyłem, że to, co kiedyś zauważyłem u tych ludzi, z którymi jeździłem ślubować, to sam otrzymywałem to. Po prostu ten spokój ducha i taką radość, nie? Ale ta żoła była mocniejsza ode mnie i po miesiącu czasu, gdzie zaślubowałem, ja już po prostu chlałem. W głowie się urodziło to, że ja już wszystkim pokazałem, że jak będę chciał, to nie będę pił. jak żona mówiła wielokrotnie do mnie, żebym nie pił, to ja mówię, no przecież ja ci udowodniłem, że jak będę chciał, to nie będę pił. I tym mechanizmem takim moim aluzji i zaprzeczeń tak żyłem przez jakiś dłuższy czas. Nie? I już później też starałem się zaślubować kolejny raz, ale już nie udawało się i później zmieniałem te miejsca do ślubowania i tak naprawdę zostałem zbieraczem tych obrazków ze ślubowania. I po tym czasie właśnie, nie, kiedy już nie udawało mi się naprawdę tak żyć w takim spokoju ducha sam ze sobą i też moja rodzina gdzieś tam zaczęła szukać pomocy. Ja wtedy taką od przyjaciela rodziny, mojego szwagra, pierwszy stanął na mojej drodze ksiądz profesor Józef Tischner i on mi tam parę słów powiedział, ale ja tak naprawdę byłem jeszcze nawalony i to, co on mi wtedy powiedział, to dopiero usłyszałem po wielu, wielu latach, nie? Zrozumiałem te słowa, które on mi wtedy powiedział. Ale nic z tego sobie nie robiłem, nic. Ten honor mój i ta duma góralska nie pozwalała mi kolejny raz klęknąć i tak naprawdę poprosić o tą pomoc drugiego człowieka. Takim człowiekiem znalazł się taki człowiek, który po moich gdzieś tam terapiach i różnych rzeczach w moim życiu, które starałem się gdzieś uporządkować, on mi kiedyś powiedział tak, że bo ja myślałem, że alkoholik to jest taki człowiek, który już nie posiada nic, nie? I nie byłem przekonany do tego, że takim człowiekiem mogę ja być, nie? Że i dalej wywyższałem się nad innymi, bo zatrudniałem ludzi, gdzieś zgromadziłem jakiś majątek i tak dalej, i tak dalej. I nie uważałem się za alkoholika, nie? Bo jak? Mało ludzi w mojej miejscowości mnie widziało pijanego, żebym się gdzieś plątał, bo ja w pewnym okresie czasu po prostu zacząłem pić w samotności. I użalać się nad swoim życiem też w samotności. Tak żała wszystko mi zabierał. Wszystko. Poczucie takiej własnej wartości i godności zabrała mi to. Nie? I po tych terapiach kiedyś pojechałem do Krakowa i teraz obecny i przedtem mój przyjaciel, który tak naprawdę mi pomógł wiele razy w trudnych sytuacjach, mi powiedział, że Paweł, każde następne zapicie będzie coraz gorsze i coraz większe konsekwencje z tego będzie szło. Ja już go oceniłem i słowami niecenzuralnymi wyszedłem tamten, ale jechałem z Krakowa do swojej miejscowości i zastanawiałem się, co on mi powiedział. On mi powiedział takie słowa, że kolejne zapicie będzie miało większe konsekwencje i tragiczne w życiu, to ja ci mówię, ja Andrzej, ja alkoholik. I coś we mnie pękło. Jak to? Facet, który ma gabinet, jest terapeutą, posiada dość spory majątek pod krawatem i on mówi, on się nazywa alkoholikiem? I to mi dało taki, no miałem zamęt wtedy. Miałem zamęt, ale coś do mnie dotarło. Coś do mnie dotarło, że no ja mam problem i to duży. Nie chciałem tego przyjmować. Najtrudniej uwierzyć w swoją chorobę, a jeszcze bardziej najtrudniej w tej chorobie tkwić, nie? Ja tą chorobę, przyznałem się, że jestem chory, ale trudno mi było ją uznać. Bo przyznać się łatwo było, ale uznać tą chorobę i coś z nią zrobić. I ja poprosiłem po raz pierwszy w swoim życiu kogoś o pomoc. Moja duma nie pomaga, nie mogłem się zwrócić, byłem za dumny, żeby poprosić kogoś o pomoc. Poprosiłem tego człowieka właśnie i on mi powiedział, że mi pomoże. Pomoże mi się gdzieś tam wytkaraskać ale to muszę ja sam chcieć. To ja już nie mogę robić dla kogoś pokazówki. Tak jak ja to robiłem dla otoczenia, dla mojego domu, dla rodziny i tak dalej. Cały czas pokazówka była. Nic nie było zrobione dla siebie. I wtedy podjąłem decyzję, że coś uporządkuję w swoim życiu i zgłosiłem się na terapię i z bólem przyznaję, że jeszcze na tej terapii jeszcze uznawałem swoją wyższość i jeszcze gdzieś tam i trudno mi było w to wszystko uwierzyć. A zwłaszcza że słyszałem kiedyś cały czas właściwie słyszałem na terapii, że mam do końca życia nie pić i gdzieś to upierdzieliłem w tej głowie swojej, jak to do końca życia mam nie pić, a wesela, a chrzciny, a jakaś radość, a smutki, a przecież
no tak, jakby tyle z alkoholu. Rzeczy jest, nie? Tak.
Tyle rzeczy jest i no, a przyjechałem później do Nowego Targu na taką terapię pogłębioną i no i mówię do tego terapeuty, że mam do końca życia nie pić, a on mi mówi, no to okej, a ile to jest do tego końca życia? No aha. I dopiero się zastanowię, no tak, bo faktycznie mogę wyjść na zewnątrz i mogę nie żyć, nie?
Mhm.
Nie ma. Albo jest to, co jest ważne tu i teraz i zaczynam porządkować swoje życie, albo dalej będę tkwił w tym zakłamaniu i w swoim i w tym zaczeciowieniu, w swoich jakichś tam chorych myśleniach i...
Tak. Panie Pawle, halo?
Tak.
Ponieważ
tak?
Już jest 18 minut po 13, właściwie tak. Za chwilę powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom, ale bardzo dziękuję za to, co do tej pory, ale kiedy muszę wrócić do jednego słowa, które padło w naszej rozmowie przed kilku dniami. Pan powiedział takie słowo pragnienie.
Dokładnie.
No właśnie, proszę jakoś włączyć to pojęcie w tę pana wypowiedź, tak? Bo to mnie urzekło, bo mężczyźni może nie rzadko używały to kobiety, właśnie pragną miłości, czułości i tak dalej, różnych, prawda? Natomiast to jest, ciekawa jestem, jak pan to zinterpretuje.
Tak naprawdę, kiedy przystąpiłem do wspólnoty anonimowych alkoholików i jest taka w starych jeszcze zapiskach, znaczy w starych tradycjach anonimowych alkoholików jest trzecia tradycja, taka, która mówi, że jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia. Nie ma chciejstwa, mm-hmm. nie ma, że ja muszę,
tak.
że ja coś zrobię, tylko to pragnienie. Ja do dzisiejszego dnia, kiedy zacząłem używać tego słowa, tego pragnienia, ja dzisiaj pragnę zmienić swoje życie na tyle, ile potrafię. Ja pragnę coś uporządkować. I to myślę, że w moim życiu się gdzieś realizuje. Pewno, że są trudne rzeczy w moim życiu i były i pewno jeszcze też będą, ale to pragnienie być lepszym człowiekiem, nie pijąc, to ma takie odzwierciedlenie mocne, nie?
Mm-hmm.
Jeszcze zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
Tak.
Ja dziś to pragnienie pielęgnuję, chociażby nawet tak jak tutaj już wspomniała Ania o zakroczyniu i to przecież ja jeżdżę tam od 17 lat i dlatego, że pragnę coś zmienić w swoim życiu i pokazać też moim przyjaciołom, że jak ważne jest pielęgnowanie tego słowa.
Mhm. A więc zmieniać ciągle i ciągle coś w swoim życiu, tak? Ciągle
tak.
i ciągle.
Pielęgnować to, te wartości wszystkie, które dzięki drugiemu człowiekowi otrzymałem. Dziś, kiedy idę a chodzę co tydzień na oddział leczenia uzależnień, podzielić się tym, co dziś mam w życiu i to, jak mogę cieszyć się i radować w swoim życiu. Nie? To jest sztuka, nie?
Tak.
Być radosnym, mimo tego, że wiele rzeczy w moim życiu się podziału złych, ale mieć radość i to, co w AA mówi, czy masz pogodę ducha w sobie, nie? Czy masz tę radość, czy masz ten spokój, czy masz uśmiech na twarzy. To są wartości.
Czy nie tylko zaciśnięte zęby, tak? Że ja no. wszystkim pokażę.
No i to zaciśnięte zęby, czy zaciśnięte pięści tak naprawdę pokazują tylko słabość człowieka. Mm-hmm. To tylko słabość pokazują, a uśmiech to pokazuje radość. To wyzwala w ludziach wielokrotnie, jak ja widzę moich przyjaciół, jak przychodzą bardzo smutni i tacy aż ten, to widzą tych nam przed meetingiem ludzi radosnych, spokojnych, chociaż różne rzeczy się dzieją w domu. Ale ta pogoda ducha w tych ludziach zaczyna kiełkować, nie?
Tak.
Bo ja kiedyś powiedziałem, że z naszej strony to, czy to, co Ania też mówi, ale ja to tak ubrałem w słowa, że my tak naprawdę staramy się zasadzić drzewa, a czy owoce z tego drzewa będą inni zbierali, to już my tego nie wiemy.
O, to taka ewangeliczna postawa, panie Pawle. Tak to jest. Róbmy, co możemy, a jakie efekty, to może bo Pan Bóg wie jakie i może ktoś inny będzie zbierał te owoce, tak jak Pan powiedział. Panie Pawle, też kiedy umawialiśmy się na audycję, mówiłam, jakoś tak sygnalizowałam Panu, że chciałabym nawiązać do listu Konferencji Episkopatu Polski. Co roku Konferencja Episkopatu do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych wydaje list. I w tym roku również list podpisany przez księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego oczywiście. Jest to krótki list w tym roku, taki bardzo powiedziałabym oczywisty, ale uderzyło mnie w tym liście taki duży nacisk, akcent na dawanie świadectwa, na to, że jeżeli rozumiemy, że właściwie my wszyscy, którzy rozumiemy, czym jest zniewolenie alkoholem, uzależnieniem, powinniśmy dawać świadectwo. I to świadectwo ma wiele uzasadnień. To świadectwo trzeźwości, wiele uzasadnień i religijne, prawda, i moralne, i historyczne, i patriotyczne. Ale przede wszystkim uzasadnieniem podstawowym to jest miłość. To znaczy taka miłość to może za duże słowo, ale ja to tak rozumiem jako taką odpowiedzialność za inne osoby. I Pan tutaj już dotknął tego, bo chciałam Pana zapytać, na ile Pan to, co Pan przeżył, na ile tę radość, czy tę pracę, którą Pan wykonuje codziennie, na ile Pan niesie innym osobom, na ile Pan daje świadectwo? Pan już powiedział, że chodzi na oddział, tak? Proszę więcej o tym powiedzieć, albo o tym, jak można dawać świadectwo również w grupie anonimowych alkoholików.
Nie mam. No tak, już wspomniałem, że chodzę co tydzień na oddział leczenia i dzielę się po prostu tym, co sam mam, nie? I co sam otrzymałem od innego alkoholika, nie? Jest też powiedziane takie, że niczym się nie podzielę, czego sam nie doznałem, nie?
Tak, więc, Ania kiwa głową, że to prawda.
Więc tak naprawdę to, co od innych otrzymałem i to, co dziś staram się gdzieś rozmawiać o swoim życiu i przyciągać, nie? Ja staram się żyć tym dniem dzisiejszym, nie? I wielokrotnie ja nigdy nie mówię, ile tam, jaki okres mam trzeźwości, bo wiem, jak to też na początku drogi działa. Więc, bo to jest taki delikatność, trzeba podejść do tego i powiedzieć tak naprawdę, że ja byłem w tym miejscu i przeżywałem podobnie jak wy. Poczucie wstydu było tak wielkie i strachu, a przede wszystkim ja się bardzo wstydziłem oceny innych ludzi. co powiedzą inni, nie? Dopiero tak naprawdę, kiedy przyglądałem się z moim przyjacielem i gdzieś tam zacząłem pracować na programie, dopiero wtedy zauważyłem, że to, co już usłyszałem przed chwilą, czy mogę ofiarować miłość drugiemu człowiekowi bezinteresownie w mojej chorobie. Jeżeli nie mam tej miłości do drugiego człowieka, to ja nic nie uzyskam. Jeżeli nie otworzę dłoni i do niego im przywitam, dobrze, że jesteś, fajnie, że przyszłeś. To już jest pierwszy efekt, żeby kogoś, no gdzieś dać mu to wsparcie, że ten dzień może być całkiem inny. Jutrzejszy jeszcze lepszy. Ktoś mi kiedyś powiedział na dziale, że ojejku, ktoś już ma tyle czasu cierpliwości, a dopiero 3 miesiące. A ja mówię, to już masz 3 miesiące, chłopie. To już masz 3 miesiące. Szukaj radości z tych 3 miesięcy, a nie zastanawiaj się, ojej. Tylko czerp z tych dni przeżytych. Ja też wielokrotnie mówię, pielęgnujcie radość danego dnia, a nie smutek. Bo jeżeli będzie ktoś smutek pielęgnował, to tym smutnym będzie kładł się do łóżka i rano będzie koszmar, jak ja spierdzieliłem sobie tamten dzień i tak dalej. A jak kładę się uśmiechnięty, radosny, no nie udało mi się w tym dniu załatwić tak, jakbym to chciał i pomieszałem szyki. I tak naprawdę ja jestem sam dla siebie zagrożeniem i jeszcze sobie nie radzę. To inaczej wybrzmiewa i w mojej głowie i też w ustach, gdzie ludzie słyszą moich tam, czy świadectwa.
A więc nie staje pan jako bohater, prawda?
Nie, nie wolno. Właśnie. Nie wolno. Przed drugim człowiekiem nie staje, bo to jest takie, że no, ja muszę się chorobie poddać, tak? Ja przyznałem, że jestem chory.
Tak, ale to jest ten pierwszy uwierzyć. Stopień, prawda?
Tak, ale trzeba jeszcze uwierzyć w tą chorobę, nie? Tak. Łatwo uwierzyć w cukrzycę, bo się bierze insulinę i tak dalej i ten. A tak naprawdę to, co ja wielokrotnie mówię, to my sami piszemy receptę i sami szukamy tego lekarza. To my sami jesteśmy dla siebie lekarzami. Wielokrotnie mówię, że jest to jedyna choroba i najtańsza na świecie, bo wystarczy nie pić, nie? I to jest tak prawda, bo wystarczy nie pić, znaleźć drugiego człowieka, od którego dostanę wsparcie, radość, grupę ludzi, żeby cieszyć się tym życiem. I też myślę, że jeżeli ja się będę cieszył swoim życiem, to co uporządkowałem, tak naprawdę uporządkowane jest wokół mnie. Jeżeli będę zamiatał wszystko pod dywan, to w pewnym czasie wszystko wyjdzie i pokorzę mi, no, coś dorobił. No a jak dorobiłem takiego, no to wrzucałem sobie poczucie winy, no i szłem w drugą stronę, nie? Gorzoła mnie momentalnie znajdowała, więc nie chcę. Bo zacząłem w swoim życiu pielęgnować pragnienie być lepszym człowiekiem, nie pić i porządkować swoje życie. I myślę, że to jest największy mój sukces taki, który mogę się podzielić.
Tak. Panie Pawle, bardzo serdecznie dziękujemy za to, co do tej pory. Przypomnę naszym drogim radiosłuchaczom, że dzisiaj rozmawiamy o uzależnieniu od alkoholu. No w związku oczywiście z tym, że za 2 dni rozpoczynamy sierpień, który jakoś w naszym kościele jest związany z wezwaniem do abstynencji. No tak jak już tutaj mówiłam przed chwilą, z różnych powodów, tak, różne są te przyczyny, dla których możemy nie pić w sierpniu. Naszymi gośćmi w dzisiejszej audycji są Anna i Paweł. Anna z Torunia, Paweł z Nowego Targu, jak słyszeliśmy, spod Nowego Targu. Aniu, czy chciałabyś coś dodać do tego, co Paweł powiedział? jeszcze jakąś refleksję? Za chwilę oddamy głos Państwu, radiosłuchaczom.
Myślę, że nic nie muszę dodawać. Paweł już powiedział prawie wszystko.
No właśnie.
To mogę tylko
prawie.
Tak, mogę tylko potwierdzić to, co powiedział. I że tak naprawdę to jest, przestać pić to jest prosta sprawa.
Ale trwać.
Ale trwać w tym. Trwać i określić sobie wartości, które są dla mnie najważniejsze i w tym trwać. To jest dopiero kosmos.
Tak. A ja powiem jeszcze, taka refleksja moja pod wpływem też i obserwacji też czasami uczestniczyłam. Teraz już nie, całe lata nie, ale kiedyś uczestniczyłam w grupach takich właśnie, nie powiem, że anonimowych alkoholików typowych, ale takich grupach, które chciały się...
Samopomocowych.
Tak, samopomocowych. I dla mnie, zresztą byłam kiedyś w Zakroczyniu i widziałam, jak to jest. I dla mnie takim bardzo ważnym elementem tych spotkań to jest fakt przyjmowania osób, które przychodzą. Otwieranie ramion i mówienie: dobrze, że jesteś, dobrze, że przyszedłeś, bo przecież i pan Paweł, i Aniu, ty, zresztą tu w tych audycjach wiele razy słyszeliśmy świadectwa osób, które mówiły, że zanim poszedłem na to spotkanie, to 3 miesiące krążyłem wokół tego lokalu, tak? I teraz zdobyć się na to, żeby wejść do tego miejsca, że ktoś może jeszcze zobaczył, że ja wchodzę w takie miejsce, prawda?
Tak.
Gdzie się zbierają alkoholicy. To jest bohaterstwo po prostu. I być tam powitanym, to jest...
Po prostu tak normalnie, tak serdecznie. Bo tak naprawdę to w taki sposób... Ja zostałam powitana i wiem, jakiego uczucia doświadczyłam wtedy, jakie to było piękne. Kurczę, nie jestem sama. Jest ktoś, kto mi powiedział, że dobrze, że jesteś. To są niby takie bardzo banalne.
Niby banalne, prawda?
A jednak no, tak, tak ważne.
Ale
tak ważne.
W tej sytuacji nie.
Tym bardziej osoba, która no, sama sobie dokopała przez swoje picie czy branie, czuje się jak śmieć. Często czuje się jak śmieć.
Tak. Tu Paweł chyba chce coś dodać. Słyszę, że coś... Panie Pawle, chciał pan coś?
No, ja myślę, że tak tutaj weszliśmy o Zakroczyniu. Ja pamiętam, kiedy przyjechałem pierwszy raz, byłem naprawdę... To, co Ania powiedziała, że ja ino zakręciłem butelkę, ale nie umiałem żyć. Ja nie umiem żyć. Przyjechałem wtedy do Zakroczynia. O trzeciej Ania to doskonale pamięta i dostałem właśnie to, co... Staram się dzisiaj dać temu drugiemu alkoholikowi na początku drogi. Tą taką bezinteresowność, bezinteresowną miłość, to co dostałem od nich tam, nie? I od tego czasu tak naprawdę zaczęła się moja czerwość z radością. Bo tak naprawdę te półtora roku, które miałem tylko zakręconą butelkę, to był koszmar. I myślę, że to...
Panie
to...
Pawle, przepraszam. Pan użył już 2 razy zakręcona butelka. Co pan przez to rozumie?
Zakręcona butelka to znaczy, że tylko nie piłem.
O,
to
właśnie.
Jest tylko zakręcona.
Dzięki. Właśnie
butelka odstawiana na bok i myślenie jest, że kiedyś do niej wrócę. Nie?
Mm-hmm.
Nie ma powrotów. Po prostu ja musiałem kiedyś taki napisać list pożegnalny do alkoholu. Nie? I to mi się należało, żeby coś takiego zrobić, nie? I to mi też pomogło, nie? Ja kiedyś powiedziałem Ani, że pierwszym razem, że następnym razem jak przyjadę, to przywiozę 2 górali, nie? Ania może teraz powiedzieć, ile tych górali przyjeżdża.
Tak, mogę powiedzieć, że nie tylko 2, ale na pewno za każdym razem przyjeżdżając Paweł przywoził kilka osób. W tej chwili nawet był taki moment, że przyjechało 32 górali.
To ja powiem, Boże, jakoś nie chcę być tu ironiczna, ale może niedługo w górach ludzie nie będą górale, nie będą nadużywać alkoholu?
Wszystko możliwe.
No,
ale Paweł,
fajnie.
Pochwal się, co powiedział ci ksiądz Józef Zonzel.
Nie, to ksiądz profesor Tischner.
Ach, Tischner,
tak? Czy pamięta pan, panie Pawle? Bo to Ania tu nie może się doczekać, żeby pan... Czy pan pamięta?
Mnie mój szwagier zawiózł właśnie do profesora. No, my go nazwaliśmy taki, do Józia,
tak.
Naszego. do Łopyszej pojechaliśmy i po prostu mój szwagier mnie, no, już mnie wziął tak za fraki, nie?
Moja ale mama pojechaliście mówiła, do Łopusznej?
Mieszkał tam,
tak,
rodzinę.
Tak, ja wiem, i tak.
Pojechaliśmy i przyszliśmy, a ponieważ ja go znałem też, bo tam chodziłem, no, ze szwagra bratem żywność w góry nosić, bo on miał taką kolibę pod turbaczem. No i z tego też się znałem i on przyszłem i powiedział, że takie słowa mi powiedział, że jak nie...
Tylko niech pan nie używa brzydkich słów, bo ksiądz profesor Tischler wypowiadał się bardzo bezpośrednio.
Bardzo bezpośrednio, tak. Ale nie, a akurat on wtedy niecenzuralnych słów nie używał, ale powiedział mi tak, wiesz co, Pawluś, jak nie wiesz, co zrobić, usiądź. Poczekaj, może ktoś przyjdzie mądry od ciebie i ci podpowie. I sobie myślę, no Józek, ale żeś mi powiedział.
No pięknie, love.
Ja tego tych słów w ogóle nie rozumiałem. Nie? Musiałem wyczerpieć i dopiero zrozumieć, że jak usiadłem, to nic nie robiłem, nic. I jak zacząłem siedzieć, to zacząłem myśleć i wymyśliłem mądrzejsze rzeczy. A przyszedł mądrzejszy ode mnie, podpowiedział i rozwiązanie przyszło same. Mm-hmm. I trzeba było paru lat, żeby do tego dojść.
Tak.
Ale to musiał mój mózg wyczerpieć.
Tak. Panie Pawle, dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, oddajemy teraz głos Państwu, telefony nasze 56 655 23 55 i 655 23 56, Polska Północna, Południowa. Już są telefony, ale ojcze, podam jeszcze pozostałe. I dwa telefony w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla naszych radiosłuchaczy z zagranicy. 48-56-655-23-33 i 655-23-66. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Ja jestem, tak?
Tak, słuchamy
Pani. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
No, witam i Panią Basię i gości. A w ogóle gratuluję Panu Pawłowi, czy gratuluję wszystkim alkoholikom, że potrafią się wydostać. Natomiast ja mam takie swoje własne przemyślenia i tak na temat tego leczenia, które jest bardzo ważne i poprzez wspólnotę i tak, ale i poprzez dobre rady i poprzez to wszystko, ale dlaczego my skupiamy się na leczeniu, a nie na profilaktyce? To, co pan Paweł robi, jako dając świadectwo, to jest element, już jest elementem profilaktyki.
Oczywiście.
Ale ja bym to widziała szerzej. Na przykład tak, jak Paweł świadectwo daje i się cieszy i bardzo dobrze, dając świadectwo na spotkaniach alkoholików, to jest bardzo budujące i wspomagające w leczeniu, ale dla zapobiegania, to ja bym widziała, żeby takie świadectwa były bardzo takim głównym jakby tematem w szkołach, żeby to można było młodzieży i to jeszcze pokazywać te wszystkie reklamy i zestawiać właśnie z tym, co człowieka czeka. I
tak,
nie każdy może
proszę
się...
Pani, rozumiemy Pani myśl. Ja bardzo przepraszam, ale rozumiemy Pani myśl i myślę, że to, co Pani powiedziała, jest bardzo słuszne. Ale wiemy, no ja sama wiem, że jest sporo programów takich trzeźwościowych w szkołach. Może bardziej skupiają się te programy na takim ostrzeganiu przed braniem narkotyków, bo to młodzież głównie, prawda? Ale też w kościołach są przecież świadectwo. Są programy telewizyjne i radiowe. No tu my w Radiu Maryja, powiem od 30 paru lat, mówimy bardzo systematycznie o tym problemie. I ja słuchając radia różnych stacji też słyszę takie programy, więc myślę, że jeżeli miałabym coś dodać tutaj, to mogłabym tylko wyrazić swoje ubolewanie, że jednak tak jak Kościół i mnóstwo ludzi takich, którzy rozumieją problem, pracują na rzecz trzeźwości. Tak cały świat pracuje nad tym, żeby jednak wprowadzać ludzi w taką niewolę. Ale to jest na wielu płaszczyznach i to powinniśmy się temu przeciwstawiać. Powinniśmy, nie wiem, protestować. Mnóstwo jest protestów na ulicach. Nie wiem, czemu nie ma protestów przeciwko takiemu zniewoleniu, zniewalaniu ludzi przez reklamy na przykład. Ale to chciałabym już to zakończyć, bo...
Tak? No właśnie, bo mnie denerwuje to, że są te reklamy.
No tak, ale proszę pani, to wiemy już i to wiele razy o tym mówimy. Tak, dziękujemy pani serdecznie. Dziękujemy. Pani podniosła bardzo ważny problem i myślę, że dziękujemy pani bardzo. Myślę, że ludzie, którzy patrzą w telewizor i jakoś są wrażliwi, no czują to i wiedzą, ale trzeba by coś zacząć robić. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam panią Basię i gości.
Również panią pozdrawiamy serdecznie.
Jestem Jadwiga. Ja powiem swojego takiego przeżycia, że tak powiem. Miałam to doświadczenie właśnie z alkoholem. Bardzo, bardzo trudne. To życie jest po prostu trudne. Jest wielką tragedią dla najbliższych, dla dzieci. To wszystko to doświadczamy od osoby, która pije. I żeby to przepomóc, to trzeba naprawdę tak zaufać Panu Bogu. Zaufaniu, modlitwie i obdarzać, nie dawać jakieś namiastki takiego dobra fizycznego, że tak powiem, gdzieś pieniądz, ugotowane, podstawione pod nos, wymagać trochę więcej też i obdarowywać właśnie miłością. I dawać nadzieję tej osobie i modlić się za nią. Prosić nawet najbliższych o modlitwę za tego człowieka. A jest taka piękna pieśń, gdy grom się zbliża, pospiesz do krzyża, właśnie do Pana Jezusa.
Tak.
To jest krzyż, tak jak dla mnie był krzyż. Ja tego nie byłam świadoma, bo było to bardzo trudne. I to tak w takim zamieszaniu to żyłam. I są właśnie takie schorzenia fizyczne, których nie da się wyleczyć. A to schorzenie po prostu takie duchowe, wewnętrzne, niewidzialne. I to jest właśnie trudne, żeby to wewnątrz się z tego człowieka to wydobyć, żeby on mógł się po prostu sam jakoś podźwignąć, tak?
Proszę pani, halo, pani Jadwigo, bo powiedziała pani, przepraszam, że ja tak wkraczam, ale przed sobą mam zegar. No i powiedziała pani no bardzo pięknie, no właściwie zasady życia z osobą uzależnioną wypowiedziała pani, może nawet mimowolnie. Pierwsza sprawa, otoczyć tego człowieka miłością i modlitwą, tak, ale równocześnie postawić, znaczy jakieś granice, zasady, wypowiedzieć zasady pewne, tak? I postawić granice takie, które nie wolno właściwie nadmierną opieką otaczać osoby uzależnionej. Ta osoba musi wiedzieć, że od niej zależy też jej los, prawda? To o to chodzi chyba. Aniu, chyba mi tutaj czy...
Tak, powiedzieć... To jest sprawa najważniejsza. Powiedzieć o sobie uzależnionej, kocham cię, chcę być z tobą, chcemy być z tobą, chcemy być w rodzinie.
Zależy nam na tobie.
Zależy nam na tobie, ale nie godzimy się na to, żebyś niszczył to, czy niszczyła to, co jest ważne dla rodziny.
Tak.
Więc to są niby takie skrajne sprawy, ale kiedyś jednak najważniejsze.
Kiedyś jeszcze tego tak nie rozumieliśmy. Mówiono o tym, że krzyż masz, nieść ten krzyż. I teraz bardzo często kobiety mówią, skarżą się tu nawet w tych audycjach albo po audycjach w telefonie, że całe lata ktoś mi mówił, ale to jest twój krzyż. Tylko chodzi o to, że w tym krzyżu też można wprowadzić jakiś element w tym niesieniu cierpienia, jakiś element myślenia, prawda? Jakiejś logii, racjonalności również, prawda? Tak myślę.
Tak, bo jednak osoba pijąca, jeżeli ma rodzinę, to niszczy wszystkich wokół siebie.
Siebie
picie.
I wszystkich wokół. Panie Pawle?
Tak, słyszę.
Czy pan tutaj chciałby nas podeprzeć swoim słowem, czy też zaprzeczyć?
Nie, nie. Alkoholik to potrafi wszystko zniszczyć. Myślę, że no, ten pryzmat alkoholu no, to tak naprawdę niszczy wszystko. To żre od środka.
Ale czy zgadza się pan, że potrzebna, no to tak często mówimy, tak zwana twarda miłość, ale że potrzebne są zasady, które powinni, jak gdyby, powinny obowiązywać człowieka nadużywającego alkoholu w domu i w tym najbliższym środowisku przy całej miłości i trosce i tak dalej?
Ja myślę, że to, co tutaj padły, słowa miłości do drugiego człowieka, to są ważne słowa, bo ja kiedyś otrzymałem takie słowa, że i myślę też, ja wielokrotnie, chociaż już moi synowie są dorośli, ale używam, że ich kocham i idzie to w drugą stronę, ale to ja musiałem się nauczyć i też uczyć ich, bo oni na początku też nie okazywali tego, nie? Tak samo kiedyś otrzymałem, że od swojej żony, że tak naprawdę, że zależy mi na naszym związku, na naszej miłości i to, żeby wychowywać wspólnie rodzinę, nie? No to te słowa same mówią za siebie, że tak naprawdę ja wielokrotnie mówię, bo alkoholicy mówią, że wielokrotnie słyszałem, że zostają sami, nie? A ja mówię, no jak zostają sami? Przecież troszczy się o ciebie rodzina i tak dalej, i tak dalej. Ale oni zapominają o tym, o tych troskach, tylko są dalej tak jakby na piedestale. Dopiero jak zaczynają porządkować naprawdę życie, nie? Kiedy poznają drugiego człowieka, który może ofiarować właśnie doświadczenie, wtedy to się zmienia, nie? Cudowny jest przecież tak naprawdę we Wspólnocie Animowych Alkoholików program 12 kroków, nie?
Tak, już nie będziemy do tego wracać, bo no. Mamy telefony, bo o 12 krokach wielokrotnie mówimy. Zresztą zawsze w każdej audycji jakieś
tak,
nawiązania są.
Program miłości.
Tak, oczywiście. Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta z Mazowieckiego.
Witamy Panią.
Chciałabym serdecznie podziękować za te audycje, które są no, niezwykle wartościowe i pouczające i naprawdę dające bardzo wiele ludziom i rodzinom. Ale mam jeszcze takie pytanie. Młody człowiek, który wyszedł, powiedzmy zaczął wychodzić, ale tak stuprocentowo, czy jaki jest okres czasu, jeżeli Państwo mogą odpowiedzieć, do tego, żeby móc bezpiecznie, no po prostu, przepraszam za wyrażenie, spłodzić zdrowe potomstwo?
To nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję pani. Aniu, coś powiesz, czy Paweł?
Może Paweł?
No nawet tym pytaniem troszeczkę jestem zaskoczony, bo tak naprawdę nie wiem, o jakim uzależnieniu ta pani miała tutaj na myśli, bo to różnie, ale przecież to jest dar Boży, to nie rozumiem tego pytania nawet.
Może pani Pawle?
A ja może powiem tak, że o ile ja dobrze zrozumiałam, że odtrucie, chodzi mi o
tak,
to,
może tak,
odtrucie z alkoholika, to trwa 2 tygodnie z górą miesiąc. Natomiast jeżeli chodzi o narkotyków, od uzależnień innych jeszcze, ale narkotyki i leki, to potrzeba co najmniej roku czasu.
To myślę, że to też jest indywidualna sprawa, ale myślę...
Ale mimo, tak, myślę, tak, że tutaj pani o to
ale myślę,
chodziło.
Że tutaj pani też chodziło o problem FAS, który bardzo wiąże się z uzależnieniem od alkoholu.
Tak, ale to jest spowodowane czynnym alkoholikiem.
Tak, ale tutaj nie wchodźmy w to. Ja nie bardzo umiem odpowiedzieć. Powiem tylko tak, że każda ilość alkoholu pita przez młodą, znaczy mamę, pita przez mamę, która nosi w łonie dzieciątko, uszkadza już, może uszkadzać to dzieciątko, więc to tyle, co mogę powiedzieć. Ale nie bardzo zrozumiałam też to pytanie. Słucham Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam podziękować za audycję. Mam ten problem w rodzinie. Może pan Paweł mi powie, jak zmobilizować syna do powtórnego leczenia, ponieważ leczył się kiedyś, miał abstynencję 4 lata i na nowo każdy pieniądz, jaki sobie zarobi, no to jest przeznaczony na alkohol. Nie umiem już postępować. Mieszkamy tylko we dwoje w domu. Czasami to mi się wydaje tak, że nie zależy mu na mnie, na miłości, tylko na mojej naiwności i pieniądzach, bo to czasami bywa tak, że mamusiu pożycz, a potem jest na wieczne nieoddań. Próbuję rozmawiać, ale to...
Tak, zrozumieliśmy problem, musimy dać czas panu Pawłowi na odpowiedź. Zrozumieliśmy to, co pani powiedziała, jest sytuacją bardzo częstą, powiedziałabym. Panie Pawle?
Ja powiem tak, najtrudniej pomaga się bliskim, bo z góry jesteśmy wrogami dla bliskich i najtrudniej się pomaga bliskim. Ja powiem tak, że do tego są profesjonaliści potrzebni, bo to też trzeba i też i tutaj musi zadziałać i też psychologia i wiele czynników, żeby pomóc takim człowiekowi, tak. a my stajemy ludziom, którzy najbliższym, którzy chcą pomóc swoim dzieciom, mężowi i tak dalej, tak naprawdę od razu stajemy się wrogami. Ja tak. wiem po sobie. Ja wiem po sobie, kiedy mój szwagier mi chciał pomóc, był jednym z największych wrogów, kiedy żona stała przed furtą, gdzie miałem zaślubować, największym wrogiem, bo robiłem, chciałem to zrobić, żeby komfort do picia mieć, to musiałem spróbować, musiałem.
Tak, panie Pawle, ja bardzo przepraszam, ale ja udzieliłabym tej pani odpowiedzi, chociaż czeka na ostatni już telefon, ojcze, dobrze, ale chociaż nie wiemy, jakie są uwarunkowania. Pani powiedziała, że mieszka z synem. Podstawowa rzecz. Podejrzewam, że syn jest dorosły, bo skoro zarabia. Dlaczego dorosły syn mieszka z mamą? Trzeba by się zastanowić, proszę pani. Dlaczego pani mieszka z dorosłym synem? Następna sprawa. Z tego, co pani powiedziała, stwarza mu pani tak zwany... Ja nie dokonuję teraz pani oceny, ale powiedziałam, że to, co pani nam tu zaprezentowała, jest bardzo typowe. Stwarza mu pani najprawdopodobniej tak zwany komfort picia. Mamusiu, pożycz mi, ja ci oddam. Wiadomo, że nie odda. Przecież musi pani wiedzieć, że osoba uzależniona jest po prostu osobą chorą. Ona ma chorą uczuciowość, chorą wolę. No po prostu jest osobą chorą. Nie będę tutaj, bo telefon czeka. I rada dla pani. Proszę udać się samej na spotkanie osób współuzależnionych. I tam pani zyska wiedzę na takich spotkaniach osób Al-Anon, tak? Zyska pani wiedzę i zyska pani siłę. Jak będzie pani wiedziała, będzie umiała pani ocenić tę sytuację, w której pani jest. Bo w tej chwili pani kocha syna, jest pani emocjonalnie związana bardzo. Nie widzi pani całości tej sytuacji. Na pewno tak jest. Bo jak się jest tak blisko w domu, to się nie widzi wielu. Zawsze potrzebny jest dystans. Zawsze. To tyle, tak troszeczkę może chaotycznie, bo czeka telefon i chciałabym jeszcze jeden telefon odebrać. Panią serdecznie pozdrawiamy i prosimy o jakiś krok. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Agata z Warszawy.
Witamy Pani Agato.
Odważyłam się i mam potrzebę zadzwonienia.
Pani Agato, bardzo, Pani Profesor, bardzo dziękujemy, ale ma Pani 3 minuty,
tak,
niestety.
Tak, tak. Mam i bardzo krótko chcę powiedzieć, ponieważ moja mama, świętej pamięci, wspaniały psycholog, przez większość swojego życia zajmowała się właśnie leczeniem, wspieraniem uzależnionych rodzin. I ja to ten problem obserwowałam od młodości. Jeździłam, nawet byłam z zespołem, który wtedy powstawał na zgrupowaniu trzeźwościowym na Podhalu w Nowym Targu. I obserwuję ludzi, obserwowałam wtedy, to był dla mnie szok pewien. Patrzyłam, jak mama pracowała, poznawałam tych ludzi. Mama nie żyje 5 lat, jestem w kontakcie z pacjentami, którzy, oczywiście trzeba wiedzieć, że uzależnienie pozostaje i trzeba być silnym. Powiedziała mi mama niejednokrotnie. Prawdziwe wytrzeźwienie, bo nie powiem wyleczenie, prawda, ma miejsce tylko wtedy, kiedy jest prawdziwe nawrócenie. Sama słyszałam świadectwa wtedy i w tym Nowym Targu, do dzisiaj pamiętam. Myślę, że najważniejsze właśnie te kroki, o których Państwo mówią, że trzeba być wymagającym, ta miłość musi być wymagająca. Jeżeli się wspiera, ulituje i pogłaszcze po głowie i pomoże, żeby znowu sobie coś wypić, żeby było lepiej, czy wierzy się,
się
temu, który sam
wierzy,
mówione
tak.
słowa. To jest bardzo ważne. Wymagać, kochać i jednak prowadzić do tego nawrócenia, które pomoże w wytrzeźwieniu. Modlimy się razem, patrzę na tych ludzi, kocham ich, są wspaniali, wartościowi ludzie, alkoholicy, którzy umieli stanąć wobec prawdy swojego życia i nie jeden z nich mówił, nie chciał na przykład do kościoła, nie chciał, bo to jest droga, której się każdy boi, jeżeli sobie zda z tego sprawę w pewnym momencie, ale to jest jedyna droga, już
tak.
oni to wiedzą.
Pani Agato, niestety musimy kończyć.
I jestem z Wami. Dziękuję
tak.
serdecznie.
Dziękuję bardzo, dzięki. Oczywiście tu właściwie we wszystkich audycjach podkreślamy to, że wiele razy mówiliśmy, Aniu, o tej sile tak zwanej wyższej i tak dalej, prawda, że jest to droga dojścia często osoby uzależnionej do rozpoznania, kim jest ta siła wyższa dla mnie, prawda?
Dla mnie stało się jasne to, kiedy mówiłam na początku, będąc we wspólnocie, mówiłam o tym, że o jakichś trudnych moich sprawach. Czułam, że czuję się lepiej po tym, że wypowiedziałam coś ważnego, czuję się lepiej, ale poczucie winy wracało. Kiedy po raz pierwszy pojechałam na spotkanie do Zakroczymia, był to 93 rok i tam pierwszy raz na spowiedzi takiej generalnej z całego życia stanęłam w prawdzie. Pierwszy raz w prawdzie o sobie. I tutaj zaczęło się dopiero życie.
Tak, dziękuję bardzo. Dzięki, Aniu, za ten akcent taki, właśnie, który może być podsumowaniem naszego spotkania. Stanąć w prawdzie o sobie, ale to jest chyba najtrudniejsze dla każdego z nas. Panie Pawle, jedno słowo, bo już kończymy.
Nie wiem, chciałem podsumować to wszystko.
No to zdanie, nie tylko słowo, ale zdanie.
No myślę, że to, co tak naprawdę w życiu no, kroczymy tym, co jak wielokrotnie, to jest tym programem miłości, tym, co tak otrzymaliśmy tak naprawdę za darmo. Ja pamiętam, kiedy mówiłem świadectwo młodym ludziom, bo to było powiedziane i wiecie co, po 15 latach podeszedł człowiek już taki ten i dzięki mojemu świadectwowi uratował swojego ojca. Jakie
tak.
to było dla mnie taki
no plaster inspirujące i nagroda za wszystko, prawda?
Tak,
za
to jest tak. ten plaster miodu, który się otrzymuje tak naprawdę bezwiednie, nie?
Tak. Panie Pawle, dziękuję bardzo, ponieważ godzina 14. Wiedziałam, że nam z czasu
zabraknie.
Tak, zabraknie czasu na jakieś porządne podsumowanie audycji. Drodzy Państwo, jutro będzie również w rozmowie niedokończone transmisja na tym, no, tematem naczelnym będzie uzależnienie od alkoholu, rodzina z problemem alkoholowym. To będzie z miejsca Piastowego. Tak, tak, właśnie. Prosimy bardzo, aby Państwo słuchali, oglądali o godzinie 18. Ja Państwa dziękuję przede wszystkim za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Panu Pawłowi bardzo serdecznie, Panie Pawle, i szczęść Boże na wszystko. Ani dziękuję.
Już ale nie mogę ja porządnie... chcę tylko powiedzieć, ale... że pozdrawiam wszystkich jedno... ojców w Zakroczyniu.
Minuta o, po 14. Aniu i ojcu Dawidowi oczywiście i żegnam się z Państwem na cały miesiąc i no właśnie mam nadzieję, jeżeli Pan Bóg pozwoli, że spotkamy się we wrześniu. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara Momot.